Czemu się śmiesz?
Muszę leść już znowu.
Jedę do Australii, powodzenia!
I to by było dobre.
Cześć, witam was bardzo serdecznie w 15 odcinku podcastu serwisu Defend. Ja jestem Adrian, a razem ze mną jest dzisiaj Bartek.
Siema.
Tomek.
Siema.
I Marcin.
Hello.
Prowodyrem naszego dzisiejszego odcinka jest Tomasz, więc Tomaszu, ja bym cię bardzo prosił o przedstawienie swojego tematu.
Dzisiaj chcieliśmy pogadać o takim zjawisku zwanym onboarding, czyli przyjmowaniem nowych osób do projektu. Pogadać trochę, jak to było za naszych czasów, kiedy wchodziliśmy do projektów, czego nam zabrakło wtedy i jakie my mamy rady dla osób przyjmujących nowe osoby lub opiekujących się nowymi osobami w zespole, aby lepiej na pełnej parze weszły w zespół, w projekt. To może od razu pierwsze pytanie. Panowie byli albo obecnie jeszcze deweloperzy. Pamiętacie, jak to było, kiedy wchodziliście pierwszy raz do projektu i czego wam tam wtedy zabrakło?
W pierwszym projekcie komercyjnym wszystkiego mi zabrakło.
No to będziemy mieli sporo o czym gadać.
Bo dostałem komputer, dostałem wjazd na tak zwanego CRM-a, w którym znajdowały się zadania, no i dostałem dwa przypisane zadania do siebie z informacją, no musisz sobie poradzić, to były błędy FIE 6, musiałem poprawić, bo źle się strona wyświetlała. Tak więc tak wyglądał mój pierwszy dzień w pracy, nikt jakoś tam szczególnie się nade mną nie spuszczał, jakby to tak można było powiedzieć, nie?
No dobra, to pewnie były trochę inne czasy, wiadomo jak dzisiaj podchodzimy do programistów w projektach. Ja pamiętam moje początki jako QA gdzieś tam w projekcie, to znowu ja byłem w ciągu pierwszej godziny zasypany jakimiś 14 PDF-ami, każdy miał chyba z 15 stron. I tam było właściwie wszystko, od domeny klienta, po naming standardy, jakieś wskazówki do kodu, do standardy GUI naszych aplikacji i tak dalej. I to było takie, może nie rzucenie papierowe, bo to było podanie linku po prostu tam na SharePoincie, tfu, ale tak wyglądał mój pierwszy dzień, zasypany po prostu dokumentami i no nie wspominam tego zbyt fajnie.
No dobra, no to wychodzi na to, że nie chcielibyśmy po raz kolejny zaczynać w taki sposób projektu.
No generalnie tak myślę, że tak. No, w dwójkę tutaj się wypowiedzieliśmy o takich startach. A jak to u was było?
Z mojego punktu widzenia początki były bardzo podobne, tylko bardziej mnie przeraża to, że my tak mówimy, że to było 10, tam 12 lat temu, a to się cały czas dzieje. Bo teraz jak sobie przypomnę, że jak przychodzi do nas do projektu nowa osoba, to na dzień dobry jest siema, to jest twój lead dev, a tu masz wniosek unijny, sobie przeczytaj, tu masz dodatkowe 10 PDF-ów, które mówią ci nie tylko o domenie, ale też jak zacząć, jak skonfigurować hasła, skonfigurować bazę danych itd., itd., a ta osoba dalej nie wie, co ma robić, znaczy co będzie robić w sumie. I tak mijają pewnie 2-3 dni, bo wniosek 60 stron, więc niby to takie śmiechy chichy, że to się dzieje, znaczy, że to się działo, ale to w sumie nadal jest. I tak coś mi się pojawia w głowie, to takie pytanie, no to czyja to jest odpowiedzialność za wprowadzenie? Bo my mówimy, jak było, ale w sumie nikt się nie odniósł do tego, kto powinien nas wprowadzić do projektu i w chwili obecnej dalej mówiąc, czyją odpowiedzialnością teraz byłoby wprowadzenie takiej nowej osoby do projektu?
Moim zdaniem to gdzieś tam odpowiedzialność jest spoczywa na liderze projektu, jeśli takowy występuje, a jeżeli nie ma jakiejś formalnej roli lidera, no ktoś musi być tam lead developerem, czy jakąś osobą, która zajmuje się takimi rzeczami, no musi być ktoś wyznaczony do tego, żeby tą osobą się zająć, pokierować ją choćby właśnie, może nie do PDF-ów i choć wiesz, z drugiej strony, jeżeli taka jest specyfika projektu i to jest mega ważne, żeby ona te rzeczy przeczytała w ten pierwszy dzień, zanim tam podejmie jakieś kroki, no to dobra, no to tego się nie da przeskoczyć. Może da się potem już jakoś pokierować chociażby wejściem w samo kodzenie, tak? W samą solucję i w te części techniczne inaczej niż czytaniem suchych dokumentów. Moim zdaniem to i tak powinna być odpowiedzialność lidera, ale niekoniecznie on to musi robić, tak? Umówmy się, nie? To jest tak, że lider powinien się zaopiekować, aby ta wiedza została tej osobie przekazana w taki, a nie inny sposób, no ale niekoniecznie sam to musi robić, tak? I
w zespołach, w których występuje powiedzmy taka częsta rotacja albo po prostu zespoły, które szybko rosną, tak, się powiększają, powiedzmy nagle z 2-3 osób rośniemy w zespół 12-osobowy, z tygodnia na tydzień dostajemy powiedzmy jedną osobę po kolei. Wydaje mi się, że takim dobrym pomysłem jest przygotowanie sobie czegoś takiego jak polityka wprowadzania nowych osób do zespołu. W sensie, ja pokazuję, jaką odpowiedzialność za wprowadzenie nowej osoby ma lider, powiedzmy ten miękki, i jaką odpowiedzialność za wprowadzenie tej osoby ma lider techniczny, czyli opowiada o architekturze i rozwiązaniach technicznych, procesach, które występują podczas developmentu. Angażujemy tutaj kogoś bardziej biznesowego, jakiegoś product ownera, albo osoby, które powiedzmy na co dzień używają tej naszej aplikacji, czyli tych użytkowników końcowych, jeżeli mamy taką możliwość, żeby pokazać mu po prostu, jak wygląda obsługa tej aplikacji, jak one z niej korzystają. No i idąc dalej, możemy, wiesz, zaangażować tutaj osoby, które specjalizują się w testach, żeby też pokazały, w jaki sposób one testują, na co zwracają szczególną uwagę, gdzie siedzą jakieś takie kruczki w tym systemie, które bardzo często, powiedzmy, są naruszane przez deweloperów.
Mhm. Czyli to jest przygotowanie takiego albo, nie wiem, czy to masz gdzieś na myśli, takiego startera? Starteru tak jakby dla osób nowych w projekcie, gdzie będą informacje, kto się do niego zgłosi z czym, albo on ma do kogo się zgłosić po co, a samo to w sobie to mi wygląda na taką ala, nie wiem, przygoda, ala podróż po prostu po konkretnych działach.
Wiesz
czy
co, ja wolę bardzo proste rozwiązania, podróż, ala mapa i bawienie się w takie rzeczy, to mieliśmy czas w Hopie w przedszkolu. To jest prosta checklista, cztery grupy, w tej grupie to, tego się dowiesz i za to będzie odpowiedzialna jakaś osoba. Albo po prostu poszczególne podpunkty mają właściciela. Kto ci to pokaże? A w jakiej kolejności? To jest kwestia tego, jak my do tego podejdziemy. No bo czytanie dokumentacji 60-stronicowej w pierwszy dzień, stary, nie zachęca mnie do brania udziału w projekcie.
Jasne.
Fajnie, żeby się dowiedzieć coś, co mnie interesuje. Mnie jako dewelopera interesują rozwiązania techniczne i wartość biznesowa tego rozwiązania. A to, jakie dyrektywy są przez te rozwiązane spełniane, no to wiesz, to wyjdzie w trakcie. To nie jest coś, co ja potrzebuję, żeby dostarczyć wartość. Tak? Jako człowiek, który zna się na programowaniu.
No, ja mam taką uwagę. Ta checklista, wszystko ładnie, pięknie. Przekazać w prosty sposób projekt, ładnie, pięknie. Jeden jest minus. Idziecie na imprezę i przedstawia wam się 12 osób w ciągu 5 godzin. Ile imion zapamiętacie? Jedno, góra dwa.
Zależy, czy jesteśmy pijani.
Zakładamy stan zgodny ze stanem faktycznym. Nie zmienia to faktu, nie zapamiętasz wszystkiego. No, i teraz z mojego doświadczenia bardzo często jest taki zalew informacji. Mhm. Nawet jeżeli one są w prostej formie. Nawet jeżeli one są przekazane obrazkowo, bardzo tak przyjaźnie, nie jest to 60-stronnicowy SIFS do projektu unijnego, to jest zalew informacji. Ten człowiek jedyne co wychodzi, to z bólem głowy i zastanawia się, jak ja to cholera ogarnę.
Spoko, tylko zauważ, że ja nie powiedziałem, że ta checklista jest realizowana w ciągu jednego, dwóch czy trzech dni. Mhm. To jest proces, który trwa na przykład przez miesiąc, dwa albo nawet trzy.
Dokładnie. I to jest to, co chciałem zaznaczyć, żeby opacznie nie wzięto twoich słów, bo jest takie ciśnienie, że mamy nową osobę w zespole i trzeba ją szybko up to speed, że tak powiem,
wdrożyć,
żeby ona już drugiego dnia, trzeciego dnia walczyła z kodem i generowała zyski. Ja uważam, idźmy dalej, niech ona już pierwszego dnia generuje zyski, niech ona pierwszego dnia już rozstawi sobie infrastrukturę. Jeżeli to jest deweloper, go tam właściwie na początku nie interesuje do końca potrzeba biznesowa, kto jest klientem i tak dalej. Możemy mu zrobić proste wprowadzenie, projekt jest taki, tutaj mamy to, stronka, aplikacja mobilna i tak dalej, tak to mniej więcej ze sobą gada. Tutaj jest link, przeczytaj sobie później, jak będziesz potrzebował architekturę. Tu masz teraz taki pakiet, że tak powiem, startowy, tak, Docker Compose czy jakieś inne. Rozstaw sobie to teraz i zobacz, jak to wygląda. I to jest coś na przykład, jak macie chyba Bulldog Jobs się to nazywa, czy coś takiego. Na tych serwisach często jest taki checkbox, czy w ciągu pierwszego dnia po przyjściu do pracy, w ciągu pierwszego dnia człowiek jest w stanie kodzić. Ja uważam, że proces onboardingu powinien być taki, żeby to faktycznie ten człowiek od razu pierwszego dnia był gotowy do choćby i poprawienia tła w aplikacji, zmienienia koloru, czegokolwiek, ale żeby on był w stanie się w tym odnaleźć, bo jego zadaniem jest kodzenie, tak? I właściwie to też go w dużej mierze interesuje. A cała reszta, on może, tak jak mówisz, może to być rozbite w czasie, po tygodniu, po dwóch tygodniach, po trzech tygodniach, coś się dodatkowego dowiadywać, co niekoniecznie mu jest potrzebne do tego, do czego został zatrudniony, czyli do programowania.
Dobra. Tylko to, że ktoś może wykonać commita w pierwszym dniu, zależy też od naszej organizacji projektu. Bo jeżeli wpadamy, wiesz, w spaghetti code, które, może nawet nie spaghetti code, ale system, który do działania potrzebuje miliona różnych konfiguracji, ustawień dodatkowych maszyn, połączeń po VPN-ie, konfiguracji sieci, podsieci i tak dalej, może się okazać, że wiesz, czasu zabraknie po prostu na rozstawienie tego w sposób manualny. Więc to jest też taki dla mnie trochę płynny temat. To zależy od tego, jak bardzo skomplikowany jest ten system i jak wiele różnych zależnych od siebie rzeczy potrzebujemy, żeby coś wykonać.
No dobra, ale popatrzcie, powiedzieliście jedną rzecz, że jeżeli chcemy, żeby od pierwszego dnia przynosił wartość, jest programistą, to też mówimy, na jakim poziomie jest programistą. Czy to jest junior, czy to jest senior, czy to jest medium, prawda? To według takiego utartego.
To junior przyniesie wartość dopiero za 3 miesiące.
No pewnie, właśnie pójdę dalej, a propos tego żartu. To przypnijmy tego juniora czy mediuma do seniora. Niech już pierwszego dnia programuje w parze, jeszcze nie znają w 100% domeny, nie przez osmozę chwyta to wszystko, a seniorowi dajmy na przykład innego rodzaju zadanie, które, nie wiem, wymaga projektowania, wymaga analizy architektury, ale żeby faktycznie już tego pierwszego dnia oni poczuli, że już oni coś przynoszą, nie, ale... że wiesz, jakaś metryka...
Wiesz co, ja bym tego nie poziomował. Wydaje mi się, że deweloper na każdym poziomie bardzo fajnie wejdzie w projekt w momencie, kiedy faktycznie z kimś usiądzie i na przykład popatrzy, jak on realizuje dane zadanie, nad którym teraz gościu pracuje. To nie musi być cały dzień, to może być, wiesz, 2 godzinki, nie, a przy okazji się poznamy, nie?
To, co powiedziałeś, to jest dosyć ważne, żeby ten człowiek też czuł, że przynosi wartość firmie. Zdarzyło mi się, i to nie raz, kiedy człowiek przyszedł do projektu i po takich 2-3 dniach walczenia z infrastrukturą, z próbą rozstawienia tego, było hasło, że no dobra, fajnie, ale ja tutaj przyszedłem kodzić i nie mogę robić tego, za co mi płacicie, i się trochę źle z tym czuję. Więc to działa w dwie strony.
Znaczy ja bym powiedział, że więcej spotkałem się z sytuacją, w której ktoś nie mówił od tego i to przemilczywał. Użyłem tak specjalnie tego słowa w tym kontekście. Ale fakt faktem jest taki, że w sumie też coś mi się tak pojawia w głowie, to jaki jest cel tego onboardingu. Bo to mówimy dużo o technicznych elementach tego onboardingu, czyli wiecie, żeby zapoznał się z domeną, żeby potrafił już programować i potrafił robić, ale to jest część też jakiejś większej firmy. On się nie znajduje tylko w naszym zespole i patrzymy, chyba że to jest startup taki mały, ale on po coś tam przyszedł. Albo na przykład, żeby zostać dłużej, albo żeby rozpocząć swoją przygodę, a też firma ma wobec niego cele, też projekt ma wobec niego cele, więc to jest tak jakby komasowanie tych wszystkich zapotrzebowań, które się pojawiają z różnych stron. Prawda? I to, co się pojawia tutaj wielokrotnie, to jest ten element, żeby on czuł się zmotywowany i czuł się częścią jakiejś całości. I czym jest ta całość? Wrócę do tych czasów, jak ja rozpoczynałem pracę w tej firmie. Mój onboarding był krzywy. Natomiast w związku z tym, że poznałem Krzycha i miałem rekrutację na przykład w kuchni, poczułem tą kulturę firmy, poczułem to, wiecie, ten cały klimat, to niezależnie od tego, że przez pierwsze 3 dni ja praktycznie musiałem chodzić, pytać, próbować stawiać, porażka, druga, trzecia porażka, i tak byłem silnie zmotywowany, żeby dalej to kontynuować. I dopiero po tygodniu, po 5 dniach udało mi się zakomitować pierwszą rzecz, która przynosiła jakąś wartość. I to jest, wiecie, to jest taki front kilku rzeczy, które się pojawiają. I też pojawia się z tyłu takie stwierdzenie jak na przykład kultura organizacyjna, która to też jest jeden z powodów, dla których pewnie zaczynamy w firmie pracować.
Ja mam taki właśnie dokładny przykład takiego antypaternu, który nawet pojawił się przy wprowadzaniu ostatniej osoby do nas do projekcie, i on generalnie rzecz biorąc powiedział ciekawą rzecz, która też łączy się z tym, co ty mówiłeś, Marcin, odnośnie motywacji do dawania wartości klientowi. Bo mieliśmy tak po prostu przygotowane takie zadanie na wejście. Wypręślone po prostu u nas przez deweloperów, takie, które przechodzi przez wszystkie warstwy, tak, pozwala i tam coś z bazy wyciągnąć, w GUI zaimplementować tak to, co przeważnie się u nas stosuje i tak dalej, ale ta osoba wiedziała, że to zadanie jest generalnie do szuflady, do kosza. Ona przeszła przez wszystkie warstwy, nauczyła się tego wszystkiego, ale jak z nią rozmawiałem i tak dalej, no to było po niej słychać, że ona nie jest zmotywowana do robienia tego zadania, bo ona wie, że ona zaraz będzie do wyrzucenia do kosza. I stąd pojawił się właśnie pomysł z pair programmingiem, co wydaje mi się znacznie lepszym pomysłem, jeżeli osoby w projekcie o tym wiedzą, że hej, będzie nowy chłopak z nami, on będzie z wami siedział. Ja bym poszedł w tą stronę, że jeżeli to jest junior, takie na razie moje myślenie, że może jeszcze nie zamieniać się klawiaturą, tak dalej. No bo...
Ale wiesz, może pasywnie siedzieć obok ciebie, patrzeć na to, co, tak, co robisz, a ty, żebyś mu tłumaczył. tak, teraz będę wykonywał to i to, teraz przechodzę na zupełnie inną część aplikacji. Nie? Mhm.
Znaczy, nie kaczuszki, a raczej ameby, czyli czegoś się wchłania, nie? Bo kaczuszka to jednak, wiecie, jest, ma tą wartość w rozumieniu informatycznym, nie? Że nam pomaga.
Ale wiesz, wystarczy, że gość będzie zadawał pytania, nie? A dlaczego tak?
Pierwsze code review, nie? Tak od razu robiony w takim programie.
Znaczy to obie osoby dostaną opiernicz za ten code review w tym momencie.
Ja uwielbiam pierwsze code review. Pierwsze code review musi być takie, żeby ten człowiek poczuł, co to jest dobre code review.
Stop! Nagrywanie! Cni to Adrian!
Znaczy dziwnie zabrzmiało z twoich ust poczuł, więc... Znaczy,
nie, to pierwsze code review szybko nadało ton tego, jak dewelopujemy, jakie są standardy, jak powinno się kodzić. Jeszcze wcześniej, jak byłem liderem technicznym, no to pierwsze code review było faktycznie takie szorstkie. One było poparte też potem rozmową. To nie jest tak, że code review wypchaj się, popraw i na razie, tylko potem była cała rozmowa, dlaczego tak. I tam praktycznie w najgorszym przypadku prawie co linijka, na przykład 70 linijek, prawie co linijka był komentarz. Ale to miało na celu nadanie takiego tonu, takiego czegoś, co przez zestaw reguł na jakimś SharePoincie czy na Confluence nie przekażesz, bo ten człowiek nawet jak przeczyta, to on tego nie zapamięta wszystkiego.
Wejdzie, spojrzy i wyjdzie.
Tak, a na takim code review, gdzie się wkurzy, co ten gnój mi tutaj pisze, bo przecież ja dobry kod piszę, nie? Są emocje i on to zapamięta. Może taki brzydki przykład, może to złe. Już tego nie robię, bo nie jestem...
Kompetentny.
Nie jestem kompetentny.
Adrian, ty robisz?
Ja naprawdę stonowałem.
Nie no, wiecie, możemy tak sobie teraz żartować, ale z doświadczenia widzę, że to, o czym ty mówisz, to u nas się non-stop dzieje, przynajmniej wiecie, w trakcie code review. Po prostu jest zakazane, komentarz typu źle robisz. Jeżeli chcesz komuś pomóc, bo to tu mówisz o celu edukacyjnym, to musisz dać konstruktywną krytykę, coś zaproponować, coś pokazać i w tym momencie siąść z tą osobą, przegadać, jak masz jakiekolwiek wątpliwości, bo to są takie zdrowe komunikacyjne standardy.
Tak, tylko żeby też wszystko się nie rozgrywało na poziomie code review, tylko faktycznie jeżeli widzimy, że ten dostarczony kod naprawdę odbiega od naszych standardów, to mimo wszystko lepiej usiąść z tym gościem i po prostu porozmawiać.
Czasami lepiej po prostu siąść w parze, nie? Czasami zawsze to brzmi kretyńsko, bo to daje dużo wartości niezależnie od tego, jak to wygląda na boardzie w kontekście spalanych godzin.
I nie wiem, czy pamiętacie temat code review, kiedy mieliśmy na podcaście i rozmawialiśmy o nim, to tam stwierdziliśmy, że bardzo fajną taką aktywnością wśród osób, które wchodzą do zespołów albo w szczególności juniorów, jest, żeby po prostu czytały code review innych notek. Mhm. Na zasadzie takiej, że na przykład biorą taska, czy tam z Jiry, czy z innego backtrackingowego systemu, o co w nim chodziło, jaka była biznesowa logika do wprowadzenia, a potem czytają kod, który ta osoba tak jakby wprowadziła do systemu, żeby to zrealizować, nie? I czy jej się to spina, czy rozumie przez kod tak samo tego taska, tak samo by go zrozumiała, tak samo by go wprowadziła. Mhm. Więc czytanie po prostu code review innych tam z dnia na przykład, to też wydaje mi się, że jest wartościowe.
Tak, ja się dalej pod tym podpisuję. A przypomniałeś mi przy okazji, że ja już wspominałem o jeszcze jednej rzeczy, że w momencie, kiedy pojawiam się w nowym projekcie, to jednym z pierwszych kroków, który robię, to jest uruchamianie testów. Uruchamianie testów, czytanie tych testów, przeglądanie, co tam się dzieje, jakie są założenia.
Fajne, że teraz z perspektywy czterech osób wychodzi, że strasznie dużą odpowiedzialność mają osoby związane z programowaniem. Czyli bo taki może, duży jest nacisk. No,
a może dlatego, że mówimy, wiesz, w takim kontekście, że przychodzi nowy programista do zespołu. Jakbyś wprowadził w tym wypadku na przykład testera nowego, albo gościa.
Tego, wiesz, że my mówimy teraz o dużej odpowiedzialności technicznej. Jakbyśmy tak serio tylko tego podcasta przecięli i posłuchali, o czym mówimy, to wychodzi, że ten lead developer w projekcie, to on przy nowej osobie ma po prostu roboty po, wiecie, po garę.
Ale znaczy... to jest robota całego zespołu. Samo jak wchodzisz do nowej firmy i to nie jest tak, że ktoś ci zrobi onboarding przez godzinę i powie, jaka jest kultura organizacyjna firmy, tylko ty wyjdziesz na korytarz, pójdziesz do kuchni, spotkasz kogoś po drodze przed biurem na parkingu i to, jak ci ludzie się zachowują, to jak oni z tobą rozmawiają, to jest właśnie kultura firmy. I tak samo jest, jak ty przyjdziesz do projektu jako programista. To, jak inni programiści w tym projekcie się zachowują, jak oni ze sobą rozmawiają, czy oni ze sobą w ogóle rozmawiają, jak oni komentują ze sobą code review, z tego też bardzo dużo się będziesz w stanie nauczyć. To są takie rzeczy, których nie wpoi ci żadne szkolenie w ciągu tam pierwszych x dni.
Ale nie, bo o co mi chodziło, że w tych pierwszych, nie wiem, kilku miesiącach jest bardzo ważna rola lidera. I tak. To nie lidera technicznego, tylko lidera. Są te ukryte koszty, o których dzisiaj nie mówiliśmy. czyli obserwacja, jak ta osoba się zachowuje, jak ona współpracuje, jak rozumie te rzeczy. Nie, wiecie, jak wpaja, czy jak koduje, bo to nie jest odpowiedzialność, ale też dbanie o na przykład jej motywację do pracy, czy nie ma żadnych zgryzów, czy nie ma, bo nie wiemy, z kim mamy do czynienia, jak on trafia. Nie, nie ma na tyle czasu w trakcie rekrutacji, żeby taką osobę poznać. Nie wiemy, czy to jest osoba, która przemilczy, jak ją boli, rzuci CV i odejdzie, jak ona się zachowa. Więc lider, o którym tutaj nie wspominałem, ma strasznie dużo do roboty, o czym trzeba po prostu to trzeba podkreślić.
Dlatego też powiedziałem, kiedy mówiliśmy o tym preprogramingu, jak zaczynaliśmy, to gdzieś tam wydaje mi się, że powiedziałem o tym, że zespół jest na to przygotowany i o tym wie. Bo generalnie, kiedy mówimy, że ej, będzie u nas nowy chłopak, czy tam będzie ich dwóch, czy trzech, no to potem po prostu, tak jak powiedziałeś też, że to jest tak jakby praca całego zespołu, to ja się z tym zgadzam, bo to nie jest tak po prostu, że ty siadasz z naszym seniorem, bo on najlepiej kodzi i wszyscy siedzicie przy nim i patrzycie w jego monitor, tylko po prostu dzisiaj posiedzisz, nie wiem, ty z Kubą, jutro posiedzisz z Pawłem, pokodzicie razem i tak niech to się wymienia, po prostu niech zobaczy, jak różni ludzie programują. Przy okazji to samo, co ty powiedziałeś, Adrian, niech poznaje po prostu ludzi, siedząc z nimi. Popatrzą razem w kod, tam coś pogadają o pierdołach, może jakieś kotki razem zobaczą na monitorze między kodem, ale przynajmniej się poznają i od strony technicznej, i od strony kulturowej.
To jeszcze polecam zwrócić uwagę, bo czasami się tak zdarzało, a to z obserwacji wynika, jak przychodziła nowa osoba do zespołu, który akurat był w trakcie jakiegoś deployu czy czegoś, to tak żal mi się robiło, patrząc na tę osobę, która siedzi gdzieś tam, rozkłada ten laptop, ale nikt na nią nie zwraca uwagi, bo wszyscy są zajęci próbą stabilizacji, bo coś tam się sypie.
Dziwicie to? Wyobraź sobie sytuację z Titanica, w której Titanic się rozpada i przychodzi koleś i mówi: siema, jestem nowy, przyszedłem wam pomóc ten kierować statkiem, który się topi. No to w takiej sytuacji bardziej logiczne jest to, żeby pozwolić, wie, przyjść za dwa tygodnie, bo teraz to nie ma sensu.
Dokładnie.
Mimo, że my ci płacimy, to wiesz, to kompletnie nie ma sensu, ale wyobrażam sobie tę sytuację z Titanica, której nie, to jest świetny onboarding, nie? Wszystko się poli jak jasna cholera, lider lata z wiadrem w jedną i drugą stronę, gasząc kolejne pożary.
Za dwa tygodnie na pewno będzie lepiej, nie?
No tak. Ale słuchaj, przyjdź weekend do roboty. To normalna kultura organizacyjna tutaj.
To mi się momentalnie przypomina ten mem odnośnie retro w projekcie, nie? Że wiesz, kosi gościu trawę, gdzieś tam trawnik, a z tyłu tornado leci, nie? Wiesz, jak i on po prostu, wiesz, kosi sobie spokojnie tą trawę. No pogadajmy po prostu o nazewnictwie naszych branży, nie? Wiesz, jak tam tornado i na nim, wiesz, jak Bugs on Production i tak dalej, więc zaraz mi się ten moment też tak przypomina.
Absurd absurdem, ale na wszystko, nawet na onboarding, musi być odpowiedni czas.
Dokładnie.
Bo tak jak powiedzieliście, to jest istotne, że onboarding kradnie czas zespołowi, mówiąc w tym pozytywnym sposobie, bo to jest inwestycja. No, ale nie możemy go z puli zerowej, którą już wykorzystaliśmy, więc trzeba to zaplanować, trzeba to przygotować. Z tego co widziałem, to jeżeli istnieje jakikolwiek starter pack, to zajęło sporo czasu tego przygotowania. I to nie było od razu, że zaczął działać, tylko to była ewolucja. Wielokrotne powtarzanie, sprawdzenie, czy działa, więc to jest proces. Na to jest wymagany czas. I w momencie tak mi przychodzi do głowy, że wielokrotnie pewnie powtarzaliśmy na podcaście, że nie ma sensu robić czegoś, czego nie wykorzystamy.
Ale jeżeli pojawia się taka sytuacja, że przychodzi nowa osoba, to możemy poświęcić dzień wcześniej, naprawdę godzinę, żeby zestawić sobie kilka najważniejszych punktów, które powinny mu zostać przedstawione.
Tak, albo w drugą stronę. Poprosić ludzi, te nowe osoby, które przychodzą lub te, które wprowadzają, żeby spisywały wszystkie problemy, kiedykolwiek się pojawiły. Taki, wiecie...
Na samym początku, tak? No, bo to bardzo fajnie będzie uzupełniało ten starter pack. Będziesz mógł sobie wyciągać rzeczy, które faktycznie powinny się
wtedy
znaleźć.
Bo niektóre rzeczy będziemy w stanie zautomatyzować, na przykład, że słuchajcie, to jest bardzo bolesne, dobra, zróbmy tego Dockera, bo Docker wam postawi to środowisko i mamy to w nosie. A niektóre rzeczy będą żyły razem z projektem, nie?
To, albo wiesz, jakieś dodawanie potem konta użytkownika we wszystkich możliwych środowiskach, Slackach, nie Slackach. Przecież można napisać jeden skrypt, który będzie to wszystko automatyzował, nie?
To trzeba pamiętać, że taki starter pack, czy ten starter, jakkolwiek go nazwiemy, on żyje. I kiedy on, osoba na przykład wchodzi do zespołu, to powiedzieć jej: stary, jeżeli tam coś jest na przykład, co teraz już nie działa, albo nie ma sensu, albo trzeba coś dopisać, to po prostu to zrób, nie? To wiesz, dopisz to tam, niech to tam będzie i wtedy niech po prostu reszta to zobaczy. Ja chciałem jeszcze tak teraz przejść do kolejnej sprawy związanych z kosztami, bo ty powiedziałeś o pracy lidera jako o ukrytym koszcie, ale też pamiętajmy, że ten zespół cały czas musi dostarczyć klientowi wartość i klient płaci za ten czas. Warto byłoby, żeby klientowi też tak fajnie wytłumaczyć, jak tłumaczymy sobie.
Słuchaj, jeżeli klient chce nową osobę, no to chyba jest świadomy, że jej czas wdrożenia jest jakiś tam konkretny.
A jak nie jest, to trzeba go uświadomić.
No dokładnie, że to nie jest tak, że osoba przychodzi i ona nagle będzie pracować na 100%.
No nie, no wiesz, nie wszyscy są tak zajebiści jak ty, że przychodzą od razu i załóż może jechać na ten, na 3 miesiące do tego,
Australii,
nie? No słuchaj, tu masz tutaj Kate, masz tego Leonardo DiCaprio i drzwi, rób pan, co chcesz, nie?
To była szkoła życia.
To było tak. I patrz, co wyszło.
A mówiliśmy o programistach, a z innymi rolami gdzieś tutaj już tak nawiązałeś pod kątem jak wprowadzać testera. Wydaje mi się, że chyba summa summarum sprowadza się to do tego samego.
Bardzo podobnie, może z większym naciskiem na tą część taką powiedzmy biznesową, tą jak używać tej aplikacji.
Zależy od definicji. Znowu wiecie, mówimy QA developer, ale w każdej organizacji oznacza to co innego i w każdym projekcie oznacza to co innego, więc ja zakładam po prostu, że ta osoba, która wprowadza nowego QA czy nowego dewelopera, wie, co będzie mu przydatne, nie wiem, w okresie 3 czy miesięcy, czy pół roku. Tak. I to jest istotne. Mhm. Nigdy nie powinniśmy, wiecie, wypisywać checklisty, która zawsze się sprawdzi, później to nie zadziała. Mhm.
Ja bym jeszcze nawiązał do tego, żeby dowiedzieć się na samym początku od takiej osoby, co go de facto motywuje do pracy, tak? Co daje mu taką wewnętrzną motywację, że mi się dobrze pracuje, jest fajnie, ta firma mi się podoba, ten projekt mi się podoba.
Ja powiem bezczelnie, że to żeby... ciągle.
Ale na samym początku chyba jest to najważniejsze, bo w momencie, kiedy faktycznie przyjdzie ta osoba i ona dostanie rzeczy, które z jej perspektywy będą totalnie do dupy, to mamy duże prawdopodobieństwo, że pomimo, że staraliśmy się ją wdrożyć, nie spełniliśmy jej oczekiwań i żegnamy się z nią po 3 miesiącach albo i nawet szybciej.
No wiesz, ja mam taką obawę, że użyję mojego magicznego słowa, które mam wpisane w kontrakt seniora. To zależy. Bo problem jest taki, że sporo juniorów, z którymi pracowałem, na samym początku nie znają odpowiedzi na to pytanie. Serio, oni są jeszcze, wiecie, przestraszeni nową sytuacją i tak dalej i to trzeba troszeczkę ukierunkować i one nabywają to też przez osmozę. Czyli na przykład dowiadują się od kolegi, że słuchajcie, mam ReSharpera. I wiesz, zadanie pytania, czego potrzebujesz na samym starcie, żeby ci się lepiej pracowało, może być takim, dlatego mówię, że to jest ciągły proces, ale...
Ale ja nie mówię, że czego potrzebujesz, żeby ci się lepiej pracowało, tylko co byś chciał robić.
Nie. Dla mnie się to w jakimś stopniu, wiesz, te rzeczy, bo to jest lepsza praca, to też jest jakieś, też wymaga motywacji, dlatego mówię o tym, nie? Ale dlatego dla mnie jest istotne, że to nie jest raz zapytanie i nie tylko na samym początku, tylko znowu lider wielokrotnie musi do tego wracać i musi patrzeć, czy to faktycznie działa, bo on raz powie, że potrzebne mi są pieniądze, nudzi się w tym projekcie i odchodzi. I się okazało, że w sumie powiedział, że potrzebne mu są pieniądze, bo to była najprostsza rzecz, którą mógł powiedzieć.
Ja się będę starał gdzieś znaleźć ten artykuł, który przeczytałem właśnie jakieś parę miesięcy temu na temat oczekiwań względem osób w projekcie. Ponieważ były robione gdzieś tam badania przez oczywiście amerykańskich naukowców i okazało się, że grubo prawie 80% ludzi pracujących w IT generalnie nie wie, czego się od nich oczekuje od ich roli w projekcie. Poza tym, że mam kodzić, to generalnie resztę nie znają oczekiwań wobec siebie w projektach. I ostatnio bardzo dużo czasu spędziłem na tym, żeby dobrze zbudować te oczekiwania i może to jeszcze dodatkowo, bo tak jak ty powiedziałeś o tym, żeby wybadać od drugiej strony, co go motywuje, to według mnie powinien tak być w drugą stronę, jakie są dokładnie oczekiwania wobec tej osoby w projekcie, nie?
Znaczy pójdę dalej z tym, bo powiedziałeś fajną rzecz. Jeżeli na dzień dobry dostałbym, w jaki sposób będę oceniany, czyli przez ten pryzmat oczekiwań i co ważniejsze, w jaki sposób to będzie mierzone. Czyli wiecie, nie, że mam jakieś puste zero-jedynkowe, tylko powiedzą mi, słuchaj, oczekujemy od ciebie, że... Dobra, pójdę brutalnie i pokażę przykład z akordem. Że oceniamy cię przez pryzmat ilości komitów, jakie produkujesz.
Tak.
No to on przynajmniej wie, że jeżeli nie spełni na przykład 70 komitów miesięcznie, no to będzie miał niższą ocenę.
No de facto szukaliśmy nowej osoby do zespołu. Mieliśmy jakieś konkretne oczekiwania, że będzie to osoba, która zna się na tym i na tym na przykład, więc teoretycznie brakowało nam w jakiejś części naszego zespołu kompetencji, zasobów, czasami kompetencje razy zasoby i tak dalej. Więc może po prostu też sprecyzujmy to na samym początku, jak ta osoba przychodzi. Potrzebowaliśmy cię tutaj, ponieważ mamy problem z implementacją, nie wiem, w aplikacji frontendowej, znaczy, tak? Wiesz, potrzebujemy kogoś, kto nas pomoże.
Ja mam nadzieję, że ta osoba już to wie, że na rekrutacji już to powiedziano, bo skoro, wiecie, my szukamy pod kątem, no to jest taki etap dopasowania. Dobra, warto powtórzyć, ale mam po prostu taką dziką nadzieję ukrytą, że ona już o tym wie.
No dobra, ale wydaje mi się, że tak czy siak, jeżeli pracujemy w skomplikowanej organizacji, wiadomo, mamy dział rekrutacji, ludzie trafiają, wiesz, do firmy, niekoniecznie do twojego projektu, potem dopiero się okazuje, gdzie będą szli dalej i tak dalej, to na pierwszej rozmowie z tą osobą, może zanim ona postawi nogę w projekcie, warto o tych oczekiwaniach jej powiedzieć, ej, potrzebuję faktycznie medium dewelopera, ale takie są oczekiwania u nas w projekcie, tego będę potrzebował od ciebie. Na takiej zasadzie. No dobra. Bardzo fajnie nam się tutaj rozmawiało, dużo fajnych tipsów, gdzieś tam triksów, antypaternów wymieniliśmy, ale teraz chciałbym, żeby każdy z nas gdzieś tak jakby co wyciągał z tego odcinka, coś dla siebie albo coś, co chciałby przekazać słuchaczom.
Ja bardzo lubię procesy, które są dla ludzi, które de facto wspomagają naszą pracę i dla mnie tym procesem w przypadku nowej osoby, która się pojawia w zespole, jest właśnie taki, właśnie to, ja to nazywam checklistą. To jest taka lista podpunktów, która mnie poprowadzi, w jaki sposób, w jakich krokach wprowadzić tą osobę do nowego projektu. Co jej należy przedstawić, żeby miała taką minimalną wiedzę, która umożliwi jej wdrożenie się w zespół, wdrożenie się w projekt i zaczęcie pracy. Taki starter pack. I taki bye-bye pack też by się przydał, jak ktoś opuszcza zespół.
No. Aha, tak.
Zostawiasz klucze na serwerach, nie? Od osoby.
To wytniemy, bo jak słyszą, że wiemy, że mamy takie same hasła jak login, to nas zwolnia.
Ja dodaję wykrzyknik zawsze na końcu.
A ja małpkę.
Dla mnie ważną rzeczą jest, żeby nie przeładować tego człowieka informacjami w pierwszym dniu, żeby to był proces, który trwa jakiś dłuższy czas. Żeby to była, ten onboarding, był w niego zaangażowany cały zespół, nie tylko lider. Lider to jest taka osoba, która to prowadzi do przodu. I żeby ta osoba miała poczucie, że ona już coś robi w ciągu pierwszego, maksymalnie drugiego dnia. To są takie najważniejsze rzeczy.
Dobra, to ja tutaj zabrzmię bardzo tandetnie. Ale dla mnie, co wyciągam z tej dyskusji naszej, to ludzie, interakcje nad procesami i narzędziami.
Pozdrawiamy twórców w Manifesto Agile. Dobra, ode mnie takie coś, że są te trzy istotne rzeczy. Że musi być ten lider nietechniczny projektu, który tą osobą się też zaopiekuje. On nie musi być widoczny, czyli wiecie, że ją non-stop prowadzić za rękę czy sprawdzać, ale ważne jest to, żeby przedstawił jej cele, przedstawił jej oczekiwania oraz monitorował i jej motywację oraz to, czy praktycznie do niej dotarło to, co wszyscy do niej mówią. Bo też istotne, jak ona to przyswaja. Bo te rzeczy, o których mówiliście, są istotne, ale dla nowej osoby to jest faktycznie przytłaczająca rzecz, więc czasami trzeba drugi raz zadać pytanie, czy faktycznie to rozumiesz. I najważniejsza rzecz, którą musisz zapamiętać przy onboardingu. Nowa osoba zawsze przynosi ciasto.
Dobra, Bartek, ja dziękuję Ci za tą świetną puentę na sam koniec. Wam, słuchacze, również dziękuję za to, że byliście z nami do samego końca. Tak więc do usłyszenia, dzięki, na razie, cześć.
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 Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to świetne podsumowanie, Bartek Tobie szczególnie, ale to jest bardzo kluczowe. Znaczy, ciasto to musi być, jak nie ma ciasta...
Tak, musi być fundament nowej relacji. Jeżeli nie podłożycie ofiary bóstwu tego nowego zespołu,
no, młody musi znać swoje miejsce, no nie. Cholera jasna. No.
Ten przeszczep, podobnie jak obiad w niedzielę po imprezie, zostanie odrzucony, nie? Bez tego ciasta.
Boże. Czekaj, zrobimy alternatywne zakończenie.